Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam i od razu pytanie, z czym się Państwu kojarzą sienice? Podejrzewam, że z toksycznymi morskimi zakwitami, a dla profesor Hanny Mazur-Marzec z szansą na lek na raka. Profesor Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości. Nominacja została przyznana za realizację projektu Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie od identyfikacji do wyboru związku wiodącego. Dziś rozmowa z panią profesor o poszukiwaniu antidotum na nowotwory w Morzu Bałtyckim.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Rozpoczęliśmy od tego, że pani profesor zamyka drzwi do swoich zabawek, jak mówi, do swojego laboratorium, tak? Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Bo tam szumi.
No tak, szumi, ponieważ tam jest aparatura, moje zabawki, że tak powiem, aparatura, czyli spektrometry mas, które są ważnym elementem badań, które tutaj prowadzimy.
Tak pomyślałem sobie, że powinno szumieć morze.
A może też szumi, tylko
a
troszkę
to coś
dalej.
Innego, coś, czego dziennikarze radiowi nie lubią, tak? Co my mówimy w takim naszym slangu, wchodzi w mikrofon, taki jednostajny, buczący dźwięk.
Ale mam nadzieję, że nam nie będzie przeszkadzał.
Nie, na pewno nie. A to jest kawałek morza? To laboratorium?
Tak, ponieważ tutaj głównie zajmujemy się związkami, które produkowane są przez morskie organizmy, a dokładnie to cyjanobakterie, czyli te sinice, które no tak się negatywnie głównie tutaj nam kojarzą.
No właśnie, bo już marzę o takim wielkim, ogromnym tytule, że pani profesor widzi w sinicach lek na raka.
Tak, takie kiedyś sobie wymyśliłam hasło, że jak nie można się czegoś pozbyć, no tutaj w domyśle właśnie tych sinic, no to trzeba się nauczyć, w jaki sposób je można wykorzystać.
A wszyscy widzą zupełnie coś innego.
No tak, to także dziękuję panu, że pan zainteresował się tym tematem, bo mam...
Wie pani, zainteresował, nie zainteresował, ale ja też specjalnie sinic nie lubię.
No właśnie, ale
jak
one...
Jak pani je polubiła?
Znaczy, właściwie zaczęło się od tego, że zajmowałam się właśnie sinicami w tym negatywnym kontekście. Jest taka książka dr Jekyll i Mr. Hyde, czyli dwa oblicza jakby tego samego człowieka, tutaj jakby dwa oblicza tego samego organizmu, czyli z jednej strony sinice, czyli my mówimy cyjanobakterie, ponieważ to są bakterie, kojarzą się społeczeństwu z no, przykrymi sytuacjami zamkniętych kąpieli w glecie, a w dodatku jeszcze, jak ktoś się bardziej zainteresuje, to wie, że to są organizmy, które mogą produkować związki silnie toksyczne.
Sinice, czyli coś, co śmierdzi nad morzem, tak?
No niekoniecznie śmierdzi, śmierdzi jak się rozkłada, tak, jak się rozkłada. Natomiast później właśnie wykorzystując tą aparaturę, którą tutaj mamy za ścianą, zauważyłam, że oprócz właśnie tych znanych już związków toksycznych, produkują bardzo wiele innych związków i właśnie tymi innymi związkami się zainteresowałam pod kątem ich wykorzystania, właśnie takiego pozytywnego wykorzystania w naszym życiu.
To za chwilę o tym, jeżeli pani pozwoli, ale przede wszystkim dziwi to, że sinice są bakteriami.
No tak.
Bo, przecież takie duże.
No tak, duże, zielone, czyli przypominają glony, zresztą mówimy, że glony występują tak, ale to są po prostu bakterie. Dopiero do tego jakby świadomość nasza dotarła wtedy, kiedy zaczęliśmy stosować metody genetyczne w identyfikacji mikroorganizmów, bo to są tak małe organizmy, że trudno na podstawie wyglądu ich ocenić, jaki to gatunek. Tutaj niezbędne są badania genetyczne, które właśnie wykazały, że to są...
Są małe?
Znaczy,
no,
pojedyncze komórki...
taką masę na plaży, tak? Zielona tak, masa, tak, szara tak, masa, tak, tak. Brązowa, brunatna.
Bakterie czy pleśnie, jak się rozwijają, to też są widoczne, prawda? Także to są organizmy, które jak tworzą takie większe skupiska, to oczywiście są widoczne, ale pojedynczą sinicę bez mikroskopu pan nie zobaczy. Pojedynczej sinicy nie zobaczy pan. To są mikroskopowe organizmy o bardzo różnych rozmiarach. Niektóre należą do pikocyanobakterii, takich, które rzeczywiście nawet nieraz zwykły mikroskop świetny też nie pozwoli nam zobaczyć.
No i jeszcze ten człon nazwy cyano, tak? Kojarzy się z cyjankiem, z czymś trującym.
Nie, co kojarzy się z barwnikiem, tak? Z barwnikiem właśnie, taki sinawy barwnik, który niektóre gatunki właśnie mają wtedy, kiedy występują masowo.
I najpierw pani się nimi zajęła jako tymi trucicielami, tak?
Tak, i myślę, że właśnie tutaj naszą jednostkę głównie rozpoznają jako tą jednostkę, która zajmuje się właśnie toksynami sinicowymi. Myśmy tych badań nie zarzucili, w dalszym ciągu analizujemy, ponieważ jest takie zapotrzebowanie, również we współpracy tutaj z sanepidami często proszą nas o ekspertyzę, czy są to organizmy toksyczne, czy nie. Natomiast już od kilku lat właściwie takie projekty nasze bardziej są zwrócone w kierunku właśnie tego biotechnologicznego wykorzystania, a konkretnie wykorzystania właśnie medycznego, bo wykorzystanie cyanobakterii może być bardzo różne, zarówno w rolnictwie, w kosmetyce, jako nutraceutyki, a my po prostu staramy się wykorzystać, czy rozwinąć właśnie jakby obszar badań, które są skierowane na wykorzystanie produktów cyanobakterii jako leków.
To sinicy można traktować, przepraszam znowu za niezgrabność języka, wybaczy pani laikowi, ale ja myślę, że wszyscy mało wiemy o tych sinicach, cyanobakteriach, organizmach morskich.
No tak, ale jak już
Czy można traktować jako zioło z morza?
Dokładnie tak, bo przecież są też zioła, czy tam powiedziałabym rośliny, które są silnie trujące, tak samo, a jednocześnie będąc trującymi mogą też leczyć. Tutaj no, takim przykładem chyba znanym wszystkim, już może nie o ziołach mowa, tylko o właśnie bakteriach, jest botulina. Tak? To jest związek produkowany przez bakterie, bardzo silnie toksyczny, jeden z najbardziej toksycznych związków, a przecież w medycynie kosmetycznej robi furorę w tej chwili, tak? Także widać tu taki przykład kolejny organizmu o takim podwójnym obliczu.
To kiedy to się stało, jak to się stało, że pani w tych sinicach zauważyła coś dobrego?
No właśnie dzięki tym aparatom, które tutaj mamy za ścianą, to są spektrometry mas, które umożliwiają identyfikację związków. Głównie nas interesują związki nieznane, poszukujemy czegoś nowego. No i właśnie analizując materiał właśnie pod kątem początkowo tych związków toksycznych, tak jak wspomniałam, zauważyłam, że jest tam dużo, dużo ciekawych jeszcze związków. Potem w testach biologicznych, które tutaj prowadzimy, szeroką gamę testów wykorzystujemy, stwierdziliśmy, że mają taką aktywność, którą można wykorzystać. Najczęściej tutaj spotykamy się z aktywnością właśnie w kierunku cytotoksycznym, czyli taka aktywność, która rokuje wykorzystaniem jako właśnie leki przeciwnowotworowe.
Ale jak dochodzi do takiego odkrycia?
Często przez przypadek, że tak powiem, ale oczywiście jest to proces zorganizowany. Tak? Pierwsze badania to były takie bardziej przesiewowe, nie na związkach, tylko na ekstraktach, czyli izolujemy ze środowiska różne mikroorganizmy właśnie z grupy tych cyanobakterii, czyli sinic. No i potem pracując na początku z ekstraktów, takich surowych, jak my to określamy, ekstraktach, eliminujemy z tego właśnie te organizmy, które są najbardziej obiecujące.
Rozumiem, że ma pani to w jakiejś próbówce taką zieloną masę po prostu, tak?
Tak, tak. No i potem z tej masy ekstrahujemy rozpuszczalnikami organicznymi właśnie całą mieszaninę na początku związków i jeżeli dany organizm okazuje się, że w tej mieszaninie znajdują się też związki o ciekawej aktywności, wówczas skupiamy się na konkretnym już organizmie, staramy się wyizolować czyste związki, co jest, no nie jest takie proste, identyfikować, co też nie jest takie proste, ponieważ trzeba, żeby taka identyfikacja kompletna została przeprowadzona, to trzeba wyizolować spore ilości tego związku. Tutaj takim przykładem, jak nie jest to proces prosty, to jest właśnie przykład z drugiej strony dużego sukcesu biotechnologii morskiej, ponieważ pierwsze prace, które prowadzono w kierunku leku przeciwnowotworowego opracowanego na bazie metabolitu cyanobakterii, ten pierwszy etap do identyfikacji związku odpowiedzialnego za aktywność biologiczną to było 15 lat. Czyli 15 lat trzeba było na uzbieranie dostatecznej ilości materiału, żeby w ogóle udało się zidentyfikować ten aktywny związek. No i nie powiem już, ile ton organizmów musiano poświęcić, żeby ten związek zidentyfikować.
I pani zespół w tych cyanobakteriach zauważył ciekawe peptydy, no?
Tak, no peptydy są tu oczywiście jednym z wielu klas związków produkowanych przez cyanobakterie, ale dla nas okazują się one bardzo obiecujące.
Właściwie są te peptydy?
To są takie jakby małe białka. No, te, które nam się udaje wyizolować, właśnie mają szereg ciekawych właściwości. Myśmy się jakby tutaj skupili na tej cytotoksyczności względem komórek nowotworowych, czyli szukamy związków, które powodują śmierć komórek nowotworowych, a jednocześnie które okażą się, czy okazują się bezpieczne dla zdrowych komórek.
Znalezione trochę jak igła w stogu siana.
Tak.
I tak metodą prób i błędów, przyznajmy, tak?
To właśnie te badania troszeczkę tak polegają na szukaniu igły w stogu siana, ale trzeba mieć do tego ten magnes.
Intuicję chemika, tak? Biotechnologa?
Z jednej strony intuicja, ale z drugiej strony magnes, czyli jakaś metoda, ta, która nam pozwala wyłowić z tego stogu siana właśnie tą igłę. Trudniej to się dokonuje w laboratoriach takich naukowych, łatwiej w laboratoriach przemysłowych, farmaceutycznych, ponieważ tam dysponują wysokoprzepustowymi metodami, gdzie w ciągu dnia są w stanie tysiące próbek przeanalizować. Wydaje mi się, że nigdzie na świecie takich możliwości nie ma laboratorium.
Nagle myślę, wow, ten mój peptyd niszczy komórki nowotworowe.
No tak, to jest satysfakcja, choć od stwierdzenia takiej aktywności w teście w laboratorium do przełożenia tego na lek to jest naprawdę bardzo długa droga.
To pani musi do tego podchodzić ze spokojem, tak? A nie skakać do góry, nie krzyczeć eureka.
Tak, samo stwierdzenie tej ciekawej i obiecującej aktywności, bo oczywiście szczególnie obiecująca aktywność jest wtedy, kiedy widzimy, że ta aktywność na komórki nowotworowe nie przekłada się na szkodliwe działanie na zdrowe komórki, więc to jest bardzo interesujące. Interesująca obserwacja dla nas, ale jest szereg innych problemów, które nas jeszcze dzielą od tego sukcesu. No bo oczywiście nie wiem jak interesujący i takie mieliśmy zresztą wiele przykładów takich związek, który wykazywał niespotykaną dotąd aktywność właśnie w testach laboratoryjnych, później jednak został wycofany z testów klinicznych ze względu na to, że w organizmie pojawiają się jakieś efekty uboczne. Jeżeli nawet takie badania, no tak bywało nieraz, nie kończyły się sukcesem w sensie wprowadzenia nowego leku na rynek, to na przykład badania tych produktów naturalnych doprowadziły niejednokrotnie do jakby wykrycia nowych możliwości działania, nowych mechanizmów działania na komórki nowotworowe.
To nasze Morze Bałtyckie rzeczywiście jest morzem nierozpoznanym.
W dużym stopniu i tutaj no, bardzo często podkreślam, że to pojęcie mała bioróżnorodność Morza Bałtyckiego jest właściwie dosyć umowna, bo tak jak kiedyś powiedział Faruk Azam, którego uznajemy za ojca mikrobiologii morza, że Leeuwenhoek, czyli ten, który konstruktor pierwszego mikroskopu, bardzo by się zdziwił, że w dobie lotów na Księżyc znamy tylko nawet nie 1% mikroorganizmów, które żyją w morzach i oceanach, a jeżeli chodzi o biotechnologię, bo technologię morską zwłaszcza, to te mikroorganizmy jakby mają nam najwięcej do zaoferowania.
Bo zwykle na morze patrzymy tylko przez pryzmat albo czystej wody, albo dużych ryb.
No tak. Ja tu właśnie mam takie zestawienie z publikacji naukowej, gdzie jest pokazane, ile gatunków mamy na przykład fok w Morzu Bałtyckim. Tak, mamy 3 gatunki fok, którymi zajmuje się 14 laboratoriów w obszarze Morza Bałtyckiego. Bakterii mamy miliony, tak? I zajmuje się tylko 10 laboratoriów mikroorganizmami Morza Bałtyckiego. Także tutaj jest zupełnie jakaś zachwianie proporcji między właśnie bogactwem organizmów w danej grupie, a
może po prostu to, co pani robi, jest trudniejsze.
No zawsze tego, czego nie widać, to jest to trudniejsze do opanowania. Łatwiej zająć się czymś, co widać i co można dotknąć, tak? A znacznie trudniej badać to, do czego potrzebne są bardziej zaawansowane.
Można mieć poczucie wyjątkowości, pani profesor.
No trzeba mieć też dużo pokory, powiedziałabym.
A to wszystko, czym się pani zajmuje, to jest nowa biologia, biotechnologia nazywana błękitną, tak?
Tak, to i właśnie ta biotechnologia morska, czyli błękitna biotechnologia, jest w Polsce jeszcze, wydaje mi się, dosyć w powijakach. Jest takie też zestawienie w publikacji, gdzie wskazany jest udział poszczególnych państw w tym sektorze biotechnologii morskiej, nie jako obszar badań, tylko właśnie obszar biznesu. No i tutaj jeżeli patrzymy na ten problem w skali globalnej, czyli całego świata, to oczywiście dominują Stany Zjednoczone. Druga prawie, że połowa to są kraje europejskie. No i wśród tych krajów europejskich Polski w ogóle nie ma nawet w ułamku procentach. Także jest to do nadrobienia. I także cieszę się też, że trafiłam na tak ciekawy obszar badań, w którym mogę realizować się tutaj naukowo, ale także w którym widać, że te nasze działania w jakiś sposób owocują, skoro coraz więcej instytucji, coraz więcej jednostek naukowych w Polsce zaczyna się tym tematem interesować. I to dobrze, absolutnie nie czuję tutaj żadnej konkurencji. I dlatego współpracujemy z Katedrą Chemii Biomedycznej, z Katedrą Biologii Molekularnej, ale tak jak wspomniałam, również z innymi instytucjami, jak Instytut Oceanologii w Sopocie, jak Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. To są nowe pomysły, które jakby ci partnerzy wnoszą do właśnie tego obszaru biotechnologii morskiej. Na razie tutaj na etapie badań podstawowych, ale oczywiście myślę, że zbliżamy się, dojrzewamy do tego momentu, kiedy będziemy mogli bardziej aplikacyjny projekt już zaproponować.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję nagrody.
Dziękuję bardzo.
Opowiadała profesor Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego, nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.